Wszyscy do mnie piękne ogrody, naprawdę. To ja cały czas widzę tylko na Facebooku, jak jest napisane, o, nareszcie żeśmy przyprowadzili nasz ogród do porządku, od 2 lat był porzucony, a teraz tak pięknie. Ludzie wrzucają zdjęcia swoich ogrodów na Facebook, czy tam na Instagram, po prostu to jest nowa era ogrodów.
Może i nowa era, ale u mnie jest na ogród. Ja mam zapuszczony ogród, ja nie mam czasu na ogród. Nie wiem, co się wydarzyło.
Normalni ludzie, nie tacy jak my, to siedzą w domu i nie chodzą do pracy i czekają, aż korona minie, a tacy wariaci jak my to pracują jak zawsze.
Naturalnie o ogrodach, odcinek 59. Naturalnie ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Witamy w majowym, kolejnym majowym odcinku w 2020 roku. Bardzo serdecznie Was witamy, bo dzisiaj odcinek będzie poświęcony tematowi, którego nie poruszaliśmy jeszcze w naszych rozmowach, w rozmowach z Katarzyną. Ogrodem, tym, który dzisiaj omówimy, będzie ogród leśny. Dzień dobry, Katarzyno.
Dzień dobry, Jacku, witam serdecznie wszystkich i już się cieszę na ogród leśny, szczególnie, że przed chwileczką właśnie Alina przesłała mi zdjęcia ze zgorzałego i właśnie jest na nich ogród leśny i po prostu Alina mówi, że cały ogród teraz wygląda tak pięknie. Naprawdę.
Co, wydaje mi się, że moment, w którym będziemy rozmawiać o ogrodzie leśnym, a więc no końcówka maja, taki przełom maja, czerwca, to jest właśnie najpiękniejszy okres w ogrodach leśnych. Ja w ogóle kocham ten okres, bo ta zieleń jest taka jeszcze świeża, jeszcze taka jasna. Potem w lipcu, w sierpniu to już jest taka dojrzała, ciemna zieleń, już nie robi takiego wielkiego wrażenia, ale teraz taka radosna, jasna zieleń i ogrody leśne bardzo właśnie w tej chwili bardzo żywe, bardzo kolorowe, bardzo zielone nawet powiedziałbym. No tam nisko, tam bardzo nisko pod koronami drzew.
Tak jest, ogrody leśne mają właśnie to do siebie, że one najpiękniej wyglądają na początku sezonu. Czyli powiem szczerze, że jeżeli dobrze rozplanujemy i będziemy wiedzieli, co posadzić w takim ogrodzie leśnym, to spokojnie już od kwietnia, a nawet i to od marca, jeżeli weźmiemy pod uwagę jakieś rośliny cebulkowe, może być dużo pięknego koloru, ale w momencie, jak zaczynają rozpuszczać się już liście drzew, no to w takim ogrodzie robi się ciemno i tak naprawdę te roślinki całe szczęście, całe życie z siebie dają w tej początku sezonu, one zakwitną, potem już mają tylko swoją taką część zieloną, która robi się taka zmęczona, czasami sucha, czasami te liście nie wyglądają za dobrze, ale też można niektóre przyciąć i one wypuszczą następne świeże liście. Ale jak najbardziej, jeżeli możecie sobie na to pozwolić i na przykład w ogrodzie mieć kilka takich zakątków, to jeden z tych zakątków, jeżeli będzie leśny, to on będzie szczególnie Wam dawał dużo radości wiosną. A powiedzmy rabaty, powiedzmy, czy preriowe, czy jakieś takie tradycyjne, będą wyglądały przepięknie później latem, tak? We właściwym czasie, kiedy jest lipiec, sierpień, kwitną te wszystkie dalie, róże i tak dalej. Ale właśnie na wiosnę warto mieć taki zakątek, chociaż wiele osób ma drzewa, więc pod drzewami posadzić kilka takich bylin, które najpiękniej wyglądają.
Są takie rośliny, są takie byliny, które jak gdyby zostały stworzone do takiego cyklu wiosennego, to znaczy pojawiają się, wybuchają wiosną. To niekoniecznie musi być wczesna wiosna, to nie muszą być te zawilce, to nie muszą być sasanki, to nie muszą być przebiśniegi, ale mówię o bylinach, pojawiają się wiosną, pojawiają się w maju, czerwcu, po to, żeby w lipcu, kiedy przychodzą już opały, kiedy przychodzi taki gęsty albo gęstszy cień pod koronami drzew się pojawia, po prostu obumierają, zanikają. Wiele gatunków roślin zanika w lipcu, w sierpniu, tak? I znika i pozostawia przestrzeń dla innych wówczas roślin. Ale zanim zaczniemy o ogrodach leśnych, to o jakich ogrodach leśnych, Katarzyna, my będziemy mówić? Bo mi ogród leśny kojarzy się z dwoma przypadkami. Jeden ogród taki leśny, o którym sobie myślę, albo teren leśny, gdzie można założyć ogród leśny, to są brzozy, sosny i piasek. Czyli taka bardzo lekka glina, prawie żwirek, prawie żółty piaseczek, taki wiesz, ładny, jak do piaskownic idzie. To jest jeden model ogrodu leśnego albo terenu, na którym można zakładać ogród leśny. A drugi, to myślę tutaj bardziej o Kaszubach. Tam byłem myślami na moim ukochanym Podlasiu, teraz będę myślami na moich ukochanych niektórych miejscach Kaszub. Czyli ciężka gleba, drzewa liściaste, buki, graby, klony, dęby, plątanina korzeni, ale gleba też ciężka. Dwa różne zupełnie stanowiska leśne.
Tak, dwa różne stanowiska leśne, ale tak naprawdę sytuacja jest bardzo podobna, bo po pierwsze musimy bardzo uważać, żeby nie naruszyć istniejących korzeni i żeby nie podwyższyć poziomu gleby dookoła drzew, bo wielu osobom zachciałoby się dorzucić powiedzmy 30 cm nowej ziemi.
No
tak?
Także rozluźnijmy glinę albo dorzućmy glinę do żwirku czy do piasku, prawda?
Tak jest, także mamy podobną sytuację. Musimy bardzo uważać, żeby zachować identyczny z istniejącym poziom ziemi dookoła, gruntu dookoła tych drzew, tak, to jest bardzo ważne, to jest pierwsza rzecz, a po drugie mamy bardzo podobną sytuację bez względu, jaki to jest las, bo latem będzie tam raczej ciemnawo i na pewno bardzo sucho, ponieważ korzenie będą na pewno ciągnęły wodę z tego podłoża, prawda? Także sytuacja, szczerze mówiąc, jest dosyć podobna. Dlatego, tak jak mówisz, na pewno trzeba będzie uderzyć w rośliny, które będą wszystko z siebie dawały na wiosnę. I to jest bardzo dużo na takie suche, zacienione stanowiska nadaje się bardzo dużo właśnie roślin cebulkowych, które bardzo serdecznie polecam. I to jest właśnie różne narcyski, przebiśniegi jak najbardziej, ale również psi ząb. Bardzo, bardzo piękna roślina, świetnie rośnie w naszym ogrodzie leśnym na Kaszubach. Naprawdę, te kwiaty są tak ciekawe, dużo osób się zastanawia, co to w ogóle jest, ale psi ząb różne są, i różowe kwiatki, i żółte, po łacinie erytronium. Naprawdę warto u siebie sadzić. Także wszystko to, co potem, tak jak mówiłeś, zaniknie i zamrze, tak, na lato, ale również są też byliny takie zadarniające, które spokojnie mogłyby nawet i przez cały sezon sobie rosnąć pod tymi drzewami, ale tak samo, czy to będzie lasek z taką przepuszczalną bardziej glebą, czy to będzie lasek z taką gliniastą bardziej glebą, i tu, niestety, jeżeli chcemy mieć taki naprawdę ogród leśny z prawdziwego zdarzenia, nie tylko cebulki wiosną, tak, tylko również później coś, co może nam kwitnąć również, może nie kwitnąć, ale chociaż będzie miało ładne liście, tak, bo dużo roślin ma bardzo piękne, ozdobne liście, chociażby jak, chociażby miodunka, prawda? To, żeby to osiągnąć, to wydaje mi się, że i w jednym miejscu, i w drugim miejscu będziemy musieli się bardzo porządnie zastanowić nad zainstalowaniem podlewania kroplującego. Ja u siebie w leśnym ogrodzie mam podlewanie kroplujące. Bardzo rzadko używam je, właściwie tylko i wyłącznie latem, kiedy jest naprawdę sucho i pod tymi koronami drzew jest bardzo sucho, a dodatkowo co roku ściółkuję warstwą przekompostowanych liści na przykład, bo to pięknie i wygląda, i fantastycznie pasuje do takiego czegoś, ponieważ i ziemię piaszczystą, i ziemię gliniastą, w ten sposób będziemy poprawiać, tak? W ten sposób będziemy tym bylinom dawać lepsze życie, będą mogły łatwiej przeżyć. Więc wydaje mi się, że bardziej tutaj one są podobne, te sytuacje, wydaje mi się, Jacku, że i tu, i tam będziemy mieli problem z wodą i z zacienieniem.
Ty podałeś w telegraficznym skrócie tak naprawdę wszystko, co trzeba zrobić w tym ogrodzie.
Super, no, to ja
temat
lecę,
niemalże
na razie.
Temat wyczerpany. No to pa, to pat. Ale jeśli pozwolisz, to zanim uciekniesz, to będę starał się zadać takie pytania dotyczące tych poszczególnych...
Oczywiście.
Części. Zacznijmy jednak od tej gleby. Czy ją poprawiać? Tę glebę piaszczystą i tę glebę gliniastą. Wiemy już, że nie powinniśmy jej podnosić ponad poziom dotychczasowej gleby, tak? Dlaczego? Dlatego, że przysłonimy korzenie, korzenie się schowają głębiej, przykryjemy, pnie drzew także schowają się niżej i chcemy czy nie chcemy, po prostu drzewa przechorują to bardzo mocno, a być może nawet niektóre podziękują za dalsze żywoty na tej ziemi i po prostu obumrą, tak? Ale to chodzi o to właśnie, i nie chodzi o to, że to jest 5 cm. Nie, to chodzi o większą wysokość, o 20-30 cm, o takie
tak,
podnoszenie
gleby. Tak, ale naprawdę w ogóle
gleby.
To jest bardzo zły pomysł, podnoszenie gleby przy takich starszych drzewach, albo w ogóle nawet i 10-letnich drzewach. Przede wszystkim wydaje mi się, że musimy pamiętać o tym, żeby starać się sadzić jak najmniejsze roślinki. Czyli starać się sadzić rośliny na przykład w pojemnikach P9, którym nie trzeba będzie wykopywać zbyt dużych dziurek, więc pomiędzy tymi korzeniami drzewa możemy się jakoś, że tak powiem, wbić.
Gdzieś ale, się znajdzie tak, miejsce, tak?
I będziemy
Dobrze,
jak to, najbardziej
polepszać. Ale poprawiać
polepszać.
Glebę, tak. czy nie poprawiać? Pamiętaj tak. moje pytanie. Najpierw
będziemy,
odpowiedz,
ja już mam tyle w głowie
a dopiero potem doniczki
nie
P9.
Mamy, słuchajcie, mamy... Będziemy poprawiać tą glebę, czy chcemy, czy nie chcemy, poprzez, nie tak, że od razu wjeżdżamy, mamy wywrotkę ziemi na cały teren naszego ogrodu mm-hmm. leśnego, tylko robimy to delikatnie. Ponieważ ogród leśny jest już las, to już jest jakiś ekosystem, więc jeżeli byście mogli, to w ogóle zostawcie go w spokoju, ja bym wam poradziła, ale jak już musicie mieć ten ogród leśny, to starajcie się tam nabruździć i nabroić jak najmniej. Więc sadzimy punktowo i punktowo będziemy polepszać na początku ziemi. Potem będziemy ściółkować, więc kroczek po kroczku ta ziemia w tym ogrodzie leśnym się i tak zmieni na lepszą. I na pewno tym drzewom to też się bardzo przyda, ponieważ drzewa bardzo z tego skorzystają. Także zobaczcie, będziemy polepszać ją w taki sposób. Na początku przy sadzeniu każdej punktowo roślinki, podobnie jak opowiadałam w ogrodzie żwirowym, będziemy do każdej dziurki, do każdej roślinki dawać jedną garść obornika granulowanego, jedną garść powiedzmy mączki rogowej. Tak, to są takie nasze dwa dużurne nawozy, jeden krótko, szybko uwalniający się, jeden długo uwalniający się. Do tego fantastycznie by było na przykład garść kompostu. To by było po prostu już naprawdę mhm. ekstra. I do takiej dziurki, która jest zasilona właśnie takimi rzeczami, do tego sadzimy roślinę. Oczywiście w związku z tym, że tam jest bardzo sucho, to zawsze, zawsze podlewamy do dziury, zanim ją zakopiemy. I teraz jeżeli posadzicie...
Do dziury, bo nie wszyscy może sięgną po nasze starsze odcinki, do dziury, czyli wykopany dołek, który jest, wlewamy wodę do pełna, czekamy, wkładamy roślinę, wlewamy wodę do pełna, czekamy, aż ta woda wsiąknie w glebę i dopiero wtedy zasypujemy taki dołek.
Tak, i czasami to może nawet trwać kilkanaście minut, także spokojnie, to się nie ma co denerwować.
A czasami kilka godzin.
Dokładnie, można sobie pójść i się napić herbatki z mleczkiem. Haha, zaraz Jacek będzie denerwował. Albo z cytrynką.
Tak.
Cytrynką. Słuchajcie, także tak robimy. Później idealnie by było rozłożyć tą linię kroplującą, jeżeli będziecie to robić, a jeżeli nie, to naprawdę będziecie musieli latem to raz na jakiś czas na pewno podlać. I później na to wszystko położyć, no cudownie by było położyć kompost. Myśmy kładli w naszym ogrodzie leśnym i kompost jednego roku. Następnego roku żeśmy kładli liście, ale tam te wszystkie, na przykład przede wszystkim głównie drzownice i inne żyjątka, one tak szybko tą ziemię przerabiają, tak szybko to wciągają do gleby, żuczki różne, przeróżne, że naprawdę to znika. To nie to, że my ściółkujemy i co roku jest coraz więcej tej ściółki, w końcu te biedne drzewa będą miały same czubki wystawały.
I zaglądacie do dziupli dzięciołom, nie?
Dokładnie, tak nie jest. Ta ściółka naprawdę znika. Także to jest bardzo ważna rzecz, żeby tą ziemię w ten sposób, kroczek po kroczku, nieinwazyjnie, nie jedną wielką wywrotką nowej ziemi, ale bardzo delikatnie, stopień po stopniu właśnie polepszać. Tak? To jest bardzo, bardzo ważne. I jeszcze przy okazji też pamiętajcie, że większość roślin, bo będziemy na pewno wymieniać dzisiaj rośliny w dzisiejszym odcinku, jeżeli chodzi o nazwy, większość roślin tych, one bardzo tolerują sucho. I oczywiście zacienienie, bo one wszystkie będą się nadawały do całkowitego lub częściowego zacienienia. Ale one, pomimo tego, że się mówi, że niektóre rośliny o dużych liściach nie tolerują takiej suchej gleby, naprawdę wiele z nich całkiem dobrze sobie radzi. I powiem wam szczerze, że na przykład jedną z tych roślin jest na przykład hosta, która z jednej strony bardzo często ładnie komponuje się, prawda, przy jakichś stawach, przy jakichś oczkach wodnych, kojarzy nam się z wodą, ale one bardzo dobrze radę sobie dają w suchych warunkach, naprawdę. I brunera. Brunera jest też piękną rośliną, ona też bardzo ładnie toleruje zasuszenie, ale na przykład rośliny takie jak języczka, ligularia, padnie po jednym dniu, tak? Są rośliny po prostu, które pomimo tego, że mają duże liście, będą pięknie tolerowały zasuszenie, a niektóre rośliny nie będą. I bardzo, bardzo dobrze tolerują zasuszenie również paprocie. I ja wiem, że one się czasami źle kojarzą, bo na przykład w Polsce często na cmentarzach rosną paprocie, w jakichś takich zaniedbanych ogrodach. Na przykład ja wiem, że mojej mamie zawsze się kojarzą paprocie z cmentarzem Srebrzysko, bo u nas we Wrzeszczu na Srebrzysku jest bardzo faktycznie dużo paproci, bo właśnie tam pod brzozami im się bardzo dobrze rośnie. Ale w moim ogrodzie leśnym i one teraz właśnie zaczynają pięknie, te pióropusze się zielenić, no naprawdę, no pióropusze.
Na razie pastorały wypuszczają, wiesz, chociaż nie wiem, no, u mnie
nie,
jeszcze
no,
pióropuszów
zdjęcie,
nie ma,
kochane,
na razie
tutaj.
pastorały takie jeszcze poskręcane, wyłażące,
nie,
już masz pióropusze?
Już mamy pióropusze,
pięknie rozłożone?
No chyba Alina mi przesłała z dzisiejszego dnia zdjęcia, nie z zeszłego
nie,
roku.
Zobacz datę, może to sprzed roku.
Nie, słuchajcie, jest normalnie, już wychodzą piękne pióropusze, właśnie pióropusznik strusi. To jest naprawdę jedna z moich ulubionych paproci. Uwielbiam. I to, co
dobrze,
mówisz,
Kasia,
też pięknie
wygląda. Bo ty już dochodzisz do nas, już dochodzisz do roślin, a ja chciałem, żebyśmy jeszcze przez moment przy glebie tej pozostali, bo ty mówisz o ściółkowaniu, tak? O ściółkowaniu, czyli kładzeniu co roku jakiejś warstwy, czy to kompostu, tak jak mówiłaś, czy to liści, ale pamiętajcie także, że te liście, które jesienią, to myśmy mówili w odcinku, kiedy mówiliśmy między innymi o kompoście, o ziemi liściowej, kiedy mówiliśmy w ogóle o rabatach, które naturalistycznych tego typu. I tak samo będzie z tymi rabatami leśnymi. Zostawcie te liście, które spadną jesienią na tę rabatę leśną z drzew. Nie wygrabiajcie z rabaty leśnej liści, a jak możecie, to jeszcze do tej rabaty dorzućcie tych liści skądś innej, z innej części działki, z innej części ogrodu, z trawnika, nie wiem, czy z ścieżek, tam, gdzie one nie powinny być przez zimę, bo będą powodowały, nie wiem, pleś śniegową, tak, czy w ogóle pleśń na trawniku i grzyby na trawniku, jak zostawimy takie liście grubą warstwą na trawniku, no to nie będzie zbyt zdrowo dla trawnika, ani też zdrowo dla naszych kostek, kręgosłupów i innych, jak zostawimy na ścieżce takie śliskie liście, więc stamtąd zbieramy i nie wyrzucamy do bio, nie wsadzamy ich do worków i nie wystawiamy poza posesję, żeby zostały odebrane przez zakład utylizacyjny, chyba że rzeczywiście już nie macie co z nimi robić, to wtedy tak, ale nie, wykorzystajcie i wrzućcie je choćby na rabatę leśną, tam o takiej, której mówimy, ona naprawdę się wam odwdzięczy w przyszłym roku pięknymi wschodami roślin i pięknymi roślinami.
Tak, jak najbardziej. Zgadzam się.
Zgadzam się. No dobrze. Czy ziemię mamy? Pyk,
mamy
odhaczoną?
Ziemię, pyk, tak. Ale ja bym chciała wam powiedzieć, że w ogrodzie leśnym, jak już jesteśmy przy ziemi, to tylko tak zamknę ten temat. W ogrodzie leśnym jest troszeczkę inaczej niż na takich tradycyjnych, normalnych rabatach czy w warzywniku, bo w ogrodzie leśnym nie będzie wam tak łatwo wbić się, że tak powiem, w tą glebę, tak? Tam faktycznie będą korzonki nie tylko drzew, ale tam będą korzonki, bo tam będą inne rośliny.
Wszystkiego.
Będą inne chwasty i to nie jest coś takiego, że w jeden dzień ogarniecie, czy w kilka tygodni. To jest praca na wiele lat. Nasz ogród leśny wzgorzałem, to jest tak naprawdę praca co roku, ponieważ tak jak mówię, nie róbmy tego inwazyjnie, nie wyrzucajmy od razu wszystkiego, lepiej zacząć od mniejszej ilości, potem się, że tak powiem, rozprzestrzeniać, tak? Dalej, coraz dalej. Ale uważajcie na to, żeby właśnie nie zmienić tego ekosystemu, że tak powiem, nie zmienić tego środowiska, tego swojego ogrodu leśnego, bo to już nie będzie to samo. Będziecie mieli drzewa, ale już będzie zupełnie inaczej pod spodem. Także starajcie się tego jak najbardziej trzymać. Na rabacie nową, którą zakładacie od zera, sadzicie róże, sadzicie jakieś lawendy czy coś innego, to jest zupełnie inna rzecz, ale jak wchodzicie do takiego ogrodu leśnego, to bardzo, bardzo delikatnie.
Wchodzicie w gości, inaczej mówiąc, prawda? Że tak. Nie zapraszacie tutaj roślin, ale wy jesteście gośćmi. Wchodzicie, przychodzicie w gości do starych drzew bardzo często, do roślin, które rosną tam kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt lat i musicie po prostu z nimi się dogadać i powoli wprowadzać to, jak ma wyglądać wasz ogród, nowe rośliny, nową właśnie ziemię, ściółkę, tak? Powolutku wprowadzać. Ale jeśli tak teraz sobie pomyślałem, wiesz, bo ja mam taki kawałek rabaty, która udaje rabatę leśną. Jest pod wielkimi drzewami, gdzie jest pełno korzeni i od kilku lat ją ściółkuje właśnie liśćmi, tak? Nie przekompostowanymi, ale jesienią tam rzucam liście. Wiosną naprawdę wszystkie rośliny się przebiją przez warstwę liści. To nie ma problemu, bo tak w lesie tak, po prostu jest.
Oczywiście, to jest
w lesie
naturalne.
Spadają liście i one leżą, tak? Przekompostowują się i jest próchnica dla kolejnych roślin. Wiesz, jaki mam w tej chwili kłopot na swojej rabacie leśnej, ale to tak mi się skojarzyło przy tym, jak mówisz, mam pełno małych dębów.
Dzieciąty.
Ale pełno. Takich, wiesz co, jeszcze ubiegłorocznych, bo nie
wszystkie
patrzyłem.
A to znaczy, że na pewno masz dużo,
ale mnóstwo
sujek.
Takich 20-30 centymetrowych dębów. No po prostu wszędzie mi powyrastały.
A masz
teraz
sujki?
Będę musiał chodzić i wyrywać. A wiesz, jak się wyrywa dęby? Wiesz, jak się wyrywa dęby?
Ale to jest ciekawe, bo to tak zawsze ci wychodzi aż tyle dębów, czy to pierwszy raz tak, że aż tyle wyszło?
Nie, co roku.
Tak?
Co roku, ale co roku jest coraz więcej, bo ma coraz lepsza ziemia, wiesz? Ach. I te żołędzie, które spadają na coraz lepszą ziemię.
Aha, one po prostu same pod sobą
coraz,
rosną. Ale one i tak tam pewnie
mają
by nie
coraz
przeżyły,
łatwiejsze,
wiesz?
Coraz, tak, no ale...
No one by tak
coraz
nie
łatwiejszy
tam.
Sposób, żeby wykiełkować i wyrosnąć coraz bardziej.
Dąb potrzebuje troszkę innych warunków, żeby wyrosnąć na duży dąb, także nie martw się, byś tam raczej nie miał dębiny już, to one by
ja
tam
się nie martwię.
One by
ja
chyba nie przeżyły, ponieważ dąb potrzebuje więcej światła i słońca, żeby pod swoją koroną to może nie przeżyje, ale to i co,
ale
sujki wyrywałeś?
Mam, to prawda.
Bo sujki powinny troszkę, no sujki to raczej dalej niż sam dąb. Psuki przynoszą troszkę dalej te
To prawda.
Właśnie w
dobrze,
miejsca, gdzie jest
Katarzyna, dąb urośnie. To teraz, czym obsadzać taką rabatę leśną? Teraz dochodzimy już do roślin. Spróbujmy je podzielić na takie te wczesne, które będą cieszyły nas wcześniej, później. Może jakieś jesienią będą nas cieszyły, a może jakieś zimą nas ucieszą nawet, kto wie.
Ucieszą. Przede wszystkim ja myślę, że w takim ogrodzie leśnym postarajmy się organizować te rośliny, takie kompozycje robić też jak najbardziej naturalne, a więc plamy, tak? Plamy, które się będą powtarzały, bo w naturze zazwyczaj w jednym miejscu jest kilka gatunków, które się powtarzają. To nie ma być jakaś ogromna ilość różnych roślin, to nie jest angielska rabata, tylko to tutaj próbujemy stworzyć coś takiego jak najbardziej naturalnego, tak jakby to by działo się w lesie. W związku z tym starajmy się trzymać może kilku gatunków, może 5, 6, 10 w zależności od rozmiaru ogrodu, ale trzymajmy się tylko tych i już więcej, bo bardzo łatwo wam się może wydawać, że to jest dużo, 5, 6, 10, ale to tak naprawdę nie jest dużo. Jak zobaczycie, ile macie roślin w ogrodzie, to byście się może zdziwili, ale zaczynając od wiosny, jeszcze jedna sprawa. Są rośliny leśne, które pięknie rosną w rozetach, które po prostu mają liście w jednym miejscu. One może się najwyżej rozsiewają, ale rosną w pięknych rozetach, ale są też rośliny, które się rozmnażają bardzo łatwo przez kłącza i są troszeczkę inwazyjne. Dlatego na przykład bardzo fajnie u mnie w ogrodzie ze sobą rosną dwie rośliny, które są dosyć roślinami takimi, które lubią wędrować po ogrodzie, a w związku z tym, że one rosną razem, to one nawzajem się troszkę ograniczają i też nie rosną, nie kwitną o tej samej porze roku. Te dwie rośliny, które ze sobą rosną, to jest łódka wiosenna i to jest konwalia. Łódka wiosenna kwitnie w kwietniu, konwalia kwitnie w maju. W momencie, kiedy konwalia zaczyna kwitnąć, łódka zostawia po sobie już tylko piękne, takie sercowe liście. Także to też bardzo ładnie wygląda i one się tak nawzajem troszkę takie zamieszanie robią, więc to są takie dwie rośliny, które będą wędrowały po ogrodzie, ale warto je ze sobą uprawiać, tak powiem, w jednej plamie można je ze sobą mieszać. I to już mamy coś, co kwitnie w kwietniu, coś, co kwitnie w maju. Na początku wiosny też u mnie na przykład w ogrodzie tym leśnym pięknie kwitną takie pachnące narcyzy. Ja mam chyba odmianę Narcyz Thalia, odmiana Jennifer, o ile dobrze pamiętam. To jest dosyć wysoki narcyz biało-kremowy, bardzo taki smukły, ładny, ale nie taki malutki, dosyć wysoki, bardzo, bardzo mocno pachnący. I one też fantastycznie sobie co roku kwitną i wracają rok po roku i potem zanikają, tak jak mówimy, dlatego, bo cały ogród warzywny, ja to tylko myślę o warzywnym.
Leśny.
Cały ogród leśny i tak jak mówię, jest i ściółkowany i dorzucamy obornika granulowanego raz na jakiś czas, raz na rok. Więc te narcyzy też z tego korzystają, tak? I też budują swoją cebulkę. Poza tym, tak jak też wcześniej wam mówiłam, ten psi ząb naprawdę polecam i szachownicę. Takie zwykłe szachownice, które też dobrze rosną w takich warunkach, też będą kwitły dosyć wcześnie, bo będą kwitły już w kwietniu, na początku maja. Moje szachownice zostały uprowadzone z lasu leśnego przez chyba nornice, no bo kogo tam jeszcze. I one rosną teraz u mnie, bo te nornice chyba miały jakieś torby dziurawe. I te szachownice wypadały im w prawdziwym moim lesie, bo ja mam tam sporo prawdziwego lasu. I teraz tu i ówdzie rosną pięknie te szachownice. Fantastycznie sobie radzą, słuchajcie. Więc jak one sobie radzą w lesie gdzieś tam, to na pewno będą sobie dobrze radziły w takim leśnym ogrodzie przez was obsadzonym. Później pięknie, po prostu cudownie w maju i czerwcu, no tak na przełomie maja, czerwca teraz, zaczną kwitnąć brunerki, tak? Brunera, to jest brunera chyba sercolistna, tak? Dobrze mówię? Brunera, muszę sprawdzić.
Wielkie liście. Tak, piękne, wielkie liście. I mówisz, że
brunera wielkolistna,
to jest roślina, która tak potrafi jest. Nawet wytrzymać te suche
tak,
gleby.
Jak najbardziej. Brunera wielkolistna będzie miała takie śliczne, błękitne kwiatki, jak mniej więcej niezapominajki, tylko będzie kwitła później, bo dopiero, tak jak mówię, na przełomie maja i czerwca. I tak się składa u nas bajecznie, w naszym, że na samej krawędzi naszego ogrodu leśnego rośnie jabłonka. No bo na krawędziach lasu również rosną dzikie jabłonki, dzikie grusze. Także to jest normalne. I ta jabłonka, wprawdzie to nie jest dzika jabłonka, ona rodzi normalnie bardzo pyszne jabłka, ale ona tam rośnie troszeczkę nielegalnie, bo żeśmy ją tam posadzili tak po prostu, bo nie mieliśmy już gdzie jej posadzić. Ale pod nią ona kwitnie w tym samym czasie, kiedy właśnie kwitnie ta brunera. Także ten błękit z tymi różowo-białymi kwiatami wygląda naprawdę przecudownie, dlatego to jest bardzo fajna para. Dodatkowo następna roślina, która świetnie też będzie kwitła, też o tej porze roku, raczej maj, czerwiec, to jest właśnie miodunka, o której wspominałam. Miodunek jest dużo różnych gatunków, dużo różnych odmian, tego jest bardzo, bardzo dużo i będziecie mieli liście w kropki białe liście, które mają jeden kolor, na przykład srebrzysty, które mają tylko zielony kolor, które mają troszkę w paseczki, także tych miodunek jest dużo i miodynki bardzo pięknie kwitną na biało, różowo, błękitno i tak naprawdę niebiesko, porządnie niebiesko, to zależy od odmiany. Ale miodunka ma to do siebie, że może troszeczkę ją ta susza latem dotknąć, ale to jest bardzo prosty sposób na to, zresztą to samo z brunerą. Idziemy z sekatorem do ogrodu leśnego i te stare liście wszystkie przycinamy nad samą ziemią. I one jeszcze wtedy sobie, a jeszcze potem jak to podlejemy, to one w ogóle będą mogły nam się tak odwdzięczyć, one wyprodukują do końca lata jeszcze, wyprodukują piękną rozetę nowych liści i może, kto wie, może jeszcze zakwitną, ale to już nie będą takie oczywiście obfite kwiaty. Są również rośliny, o których mówiłeś, Jacku, wcześniej, które kwitnąć będą o takich dziwnych porach roku. Już zimą i bardzo wczesną wiosną, albo jeszcze zimą, i to będą różne, przeróżne ciemierniki. Ciemiernik to jest roślina, która kocha ogrody leśne, także zaczynając od ciemiernika Helleborus nigra, czyli ciemiernik czarny, ale u nas nazywany jest białym, który ma białe kwiatki, tak? Tak, to jest taki ciemiernik, który już w okresie świąt Bożego Narodzenia można kupić, tylko pamiętajcie, że ten ciemiernik można wysadzić do ogrodu, ale jak kupujecie go w okresie świąt Bożego Narodzenia z kwiaciarni,
czy
z marketu, to zahartujcie go, zanim go wysadzicie do ogrodu. Także zaczynając właśnie od tych ciemierników białych, a potem idąc przez różne ciemierniki, ale szczególnie chciałam wam polecić ciemiernik wschodni, który bardzo dobrze się w Polsce uprawia, bardzo ładnie się rozsiewa, tylko że niestety trzeba czekać na ciemiernik kilka dobrych lat, żeby on znowu zakwitł, dlatego ten ciemiernik to jest taką drogą rośliną, bo on długo, długo trzeba kwitnąć, czekać aż zakwitnie. Ale potem właśnie ten ciemiernik wschodni, Helleborus orientalis, on ma różne też kolory i są i w takich kolorach zielonkawych, i w białych, i troszkę bardziej fioletowych, purpurowych. Naprawdę warto go mieć. Jest też ciemiernik czerwony, no jest sporo ciemierników. Jest też ciemiernik cuchnący. Zresztą, szczerze mówiąc, nie jeden cuchnie, ale tylko jeden z nich się nazywa cuchnący. Też go mam. Mam dużo ciemierników w tym ogrodzie leśnym i powiem wam, że one bardzo dobrze w Polsce rosną, że wcale nie przemarzają.
Ciemierniki bardzo dobrze rosną w Polsce i
cieszą
to jest
oko
świetna roślina.
Porze wczesnej.
Nie tylko do ogrodu leśnego, ale także jeśli zastanawiacie się, co można posadzić jakby w koronie drzew, pod drzewem. Pod drzewem, gdzie nic nie chce rosnąć, gdzie ewentualnie jakieś tam byliny pojedyncze dają sobie radę. Ja zawsze twierdzę, że najbardziej daje sobie radę u mnie pod brzozą kocimiętka. Że inne rośliny padną, a kocimiętka po prostu da sobie radę pod brzozą. Ale ciemierniki, też znakomicie sobie radzą właśnie w korzeniach drzew, że bardzo wcześnie kwitną. Są, teraz jeszcze przecież są zielone, są piękne. One jeszcze nie schowały się i będą jeszcze nas cieszyły. Zimą, kiedy jeszcze leży śnieg, część tych gatunków już kwitnie, tak? Już się pojawia. Potem są kolejne odmiany tych ciemierników, które się pojawiają już bardzo wczesną wiosną. Ciemierniki, super rozwiązanie, to prawda.
Szczególnie, że ciemierniki, słuchajcie, tak naprawdę to jest roślina zimozielona. Musimy tylko pamiętać drogi, o tym. Drogie, no drogie są, ale można rozmnożyć sobie samemu też, bo one będą z nasion kwitły. Tylko trzeba, tak jak mówię, poczekać chwilkę. Są drogie, ale naprawdę warto je sadzić. Wiecie, co jest ważne przy ciemiernikach? Przy ciemiernikach jest ważne, że jak tylko zaczynają na wiosnę te ciemierniki wschodnie wypuszczać kwiaty, kwiatostany, które wychodzą na takich długich łodygach z ziemi, to jest dobry moment, żeby przyciąć stare liście, zeszłoroczne liście, bo one chorują, dostają czarnej plamistości. Te liście usuwamy i wychodzą kwiatostany, które sobie spokojnie radzą bez liści i zaraz jak wychodzą kwiatostany, to za nimi podążają nowe liście. I te nowe liście...
Nowe, świeże. Mhm.
Tak, nawet jeżeli kwiaty już przekwitną, już robią się, staną się właśnie takimi zielonymi kwiatkami z nasionami, z nasionostany, to później te zielone, nowe liście będą pięknie zdobiły wasz ogród leśny przez całe lato. I to jest właśnie ważne. W ogrodzie leśnym może nie będzie już kwiatów w takim sezonie, jaki jest lipiec, sierpień, wrzesień, ale będzie mógł pięknie być ozdobiony przez różne liście. Liście miodunki, tak jak mówię, są różne, przeróżne, kolorowe. Jeżeli chodzi o brunerę, to też są różne odmiany brunery. Są odmiany brunery nie tylko o zielonych liściach, chociaż z doświadczenia wiem, że te brunery o zielonych liściach są najbardziej odporne. Tak, one najlepiej się rozrastają, najgęściej rosną, najlepiej kwitną. Ale są odmiany brunery o pięknych, srebrnych liściach. Taka najbardziej znana odmiana to jest Jack Frost. Jest bardzo ładna, ona potrafi rozświetlić każdy taki ciemny zakamarek w ogrodzie leśnym, ale niestety one nie są aż tak mocno rosnące, takie mocne rośliny jak takie normalne, że tak powiem, te brunerki. To jest bardzo ważne. Ale są też inne rośliny o bardzo ładnych liściach, które kwitną może w pierwszej części lata, ale później zdobią ogród liśćmi i one też są bardzo, bardzo odporne, słuchajcie, na sucho. Pierwsza z tych roślin to jest jasnota plamista, Lamium maculatum i powiem wam, że to jest jedna z moich ulubionych roślin, bo jest Lamium maculatum, takie dwie główne odmiany są, już nieważne jakie one mają kwiatki, bo one mają albo zazwyczaj białe kwiatki, albo różowe kwiatki i kwiatki są śliczne, ale one mają niektóre listki właśnie srebrne, albo nawet białe prawie, że takie nieduże białe albo srebrne listki, albo są też takie listki złote, takie bardziej żółte, więc naprawdę ta roślina ma to do siebie, że to nie jest wysoka roślina, tylko kwiatki wychodzą do góry na tam 20 cm, ale same listki rozpełzają się po całej ziemi, po całym ogrodzie leśnym i po prostu pokrywają takim pięknym kolorem duże, duże, duże plamy. Jeszcze chciałam powiedzieć o lamiastrum, czyli o gajowcu. Nie mogę zapomnieć o gajowcu, bo to jest jedna z moich ulubionych roślin i uważam, że jest niedoceniana. Gajowiec żółty, no dobra, żółty, ma żółte kwiatki, bardzo podobne do jasnoty plamiste kwiatki, ale jest jeszcze bardziej odporny, jeszcze bardziej pełza po całym naszym ogrodzie leśnym i też ma liście właśnie z taką obwódką, tak? Ma takie pstre, biało-zielone listki z obwódką, no śliczne są i naprawdę to są rośliny, które, powiem tak, ciężko zabić.
Co powiesz na przykład na zawilce, które są normalnie w lesie, a jest pełno odmian przecież zawilców przeróżnych. Przepięknie w tej chwili kwitnie na biało i jest to wysoka roślina i świetnie sobie radzi.
Masz taką wysoką roślinę, to znaczy taka podstawowy zawilec, który jest takim prawdziwym leśnym zawilcem, to jest Anemone sylvestris, czyli zawilec wielkokwiatowy. I on jest niziutki, on ma dosłownie 30-40 cm i on kwitnie strasznie wcześnie. On kwitnie, on dosyć długo kwitnie. On kwitnie od kwietnia do maja, albo nawet i czerwca. On teraz widzę na zdjęciach od Aliny, że pięknie, przepięknie kwitnie, ale to jest roślina super, ale też trzeba uważać, bo on się bardzo pięknie rozsiewa. Ja szczerze mówiąc, mi to nie przeszkadza, bo on później, nawet jak przekwitnie, to ma takie ładne, okrągłe kuleczki, owocostany, znaczy nasionostany, także to świetnie wygląda. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że on się może nam rozsiewać. Mhm. Tak, ja mam tylko taki, a ty masz jakieś inne
Ja mam zawilec gajowy, wiesz, to on taki jest wyższy, ten zawilec
I też wcześniej gajowy. Kwitnie.
Nie, w tej chwili kwitnie właśnie, w tej chwili właśnie kwitnie, on nie jest. Ja mam go trochę wymieszanego, z jednej strony rabaty, jak pewnie pamiętasz, tam gdzie jest troszeczkę więcej słońca, mam przytulię wonną.
O,
i to
tak.
Rzeczywiście
o,
przepiękny,
Jezus.
Przepiękny
o,
zapach
Jezus.
Jest.
I to jest przytulia wonna, to jest coś, czego ja nie mam, a muszę mieć. Jacku, mi się przypomniało, w radiu było pełne tej przytuli wonnej, prawda? Za radio.
No, więc ja mam,
My God.
Bo to się pięknie, cudownie wiosną rozmnaża, więc przytulia wonna od tej strony, wiesz, gdzie jest więcej światła, chociaż to też jest roślina, która
jak
bardzo lubi cień.
Spokojnie w lesie.
I świetnie rośnie w tej ściółce takiej, czyli w tym najniższym piętrze. Ale z drugiej strony mam zawilec gajowy i on jest wyższy, bo to są takie białe płatki z żółtymi pręcikami. Dorasta, no, żebym teraz nie skłamał, teraz ja próbuję wziąć, wiesz, jakąś taką centymetr i sobie zmierzyć, tak jak ty zazwyczaj to robisz, ale no wysoko ten kwiatostan trzyma, tak na wysokość 20-25 centymetrów, więc naprawdę, wiesz, jest taki wyniosły nawet, powiedziałbym, ten zawilec gajowy.
Tak, jest taki fajny, bo pokrywa duże też obszary, prawda? To można fajnie, to jest
tak,
taka roślina
tak, on się bardzo łatwo rozrasta. I ta przytulia, która w tej chwili kwitnie, ten zawilec gajowy, który w tej chwili rozkwita, one świetnie się rozmnażają przez odrosty. Tak? Nie rozsiewają się, a przez odrosty. Znakomicie zakrywają kolejne powierzchnie mojej tej rabaty i tworząc taki przy okazji, ta przytulia i ten zawilec, tworząc taki potem zielony dywanik. Szczególnie
tak.
Przytulia, wiesz, nawet jak przekwitnie, to tworzy taki zielony dywanik, przez który już nawet te małe dęby mają dużo większy kłopot, żeby się przebić, bo tam światło nie dociera.
To
i one
już
są takie bardziej wątłe. Więc to zawilce, to mówiłaś, ty masz leśny, tak? Czyli ten wielkokwiatowy. U siebie.
Tak.
Dobrze
tak,
zrozumiałam.
Wielkokwiatowy, tak jest, dokładnie. Tak, to zawilce. Ja mam taką roślinę u siebie w leśnym. Jak mam dużo roślin, jak patrzę na te moje zdjęcia, mam bardzo dużo roślin, ale po kolei. Mam roślinę, która jest mało. Jak przyjechałam do Polski, to ona była mało znana. Teraz ona już jest w katalogu Olgi i Marcina Dąbrowskich z Byliny Olsztyn, ale na początku ona była bardzo mało znana i ja ją ściągnęłam z Anglii. I to jest telima wielkokwiatowa. Telima wielkokwiatowa jest troszeczkę podobna z liści i z kwiatów do tiarelli może, ale jest większa. Ma większe kwiaty, tak jak sama nazwa. Jest dosyć wysoka, ma bardzo ładne, takie też dłoniaste liście, więc telima wielkokwiatowa, jeżeli... A tutaj jest napisane okrągło-sercowate liście, tak Olga napisała w swoim katalogu bylin. Pięknie tak to opisała tą roślinę. I widzę, że no, cały czas pojawia się w tym moim ogrodzie leśnym, także ona nie umiera, ona niby jest krótko żyjącą byliną, ale już tak krótko żyje, że aż 10 lat w moim tym ogrodzie leśnym. Także bardzo się cieszę, że ją widzę. Również rośliny do cudnie, przepięknie kwitnące o tej porze roku. Zapomniałam o nich powiedzieć, ale to są jedne z moich ulubionych roślin. To są serduszki. Różne, przeróżne serduszki.
Słuchaj, no właśnie, wiesz co, no coś nas jednak jakaś chemia jest. Bo powiedziałaś, wspomniałaś o tych sercach i chciałem po prostu cię zapytać teraz o serduszki. Bo u mnie przepięknie kwitną już w tej chwili nie mam co prawda na rabacie leśnej, ale mam na rabacie cienistej, tak? Taki przy domu. Przepięknie kwitną serduszki. Okazała, to jest serduszka okazała, ma takie różowo jakieś tam takie kolorowe swoje dzwoneczki, ale są też serduszki, o ile pamiętam, alby, czyli takich o białych kwiatach także.
Tak, tak, tych serduszek teraz też jest faktycznie dużo, to jest serduszka okazała, tak jak mówisz, Diacentra spectabilis.
I serduszki to są te rośliny właśnie, które w tej chwili szybko wyskoczyły z ziemi, mają takie, przynajmniej te serduszki, bo ja nie mam alby, więc nie mam porównania, ale mają takie fajne różowe pędy, potem pojawiają się kwiatki, pojawiają się liście I mniej więcej w sierpniu już ich nie będzie, wiecie, schowają się, już pozostaną pod ziemią, tak? No bo potrzebują, żeby dłużej były, potrzebują wilgotnej gleby, wilgotnej, tak? Żeby dłużej te zielone liście przetrzymały. A w ogrodach leśnych, czy u mnie na Rabacie Północnej, ale piaszczystej, nie mają szans. W związku z tym w sierpniu już ich nie ma, ale wtedy mogą rozrastać się inne rośliny dzięki temu.
Jak najbardziej, ale są serduszki, które te listki chyba troszkę dłużej zostają i one są bardzo, bardzo ozdobne, bo ta serduszka okazała, jak sama nazwa wskazuje, jest dużą rośliną, ale są też inne serduszki. Ja u siebie w ogrodzie miałam, troszeczkę mi niestety
takie
one...
Takie miniaturowe?
Znaczy one są zupełnie inne, to jest zupełnie co inna serduszka. Diacentra formosa po łacinie się nazywa. Po polsku to jest chyba serduszka śliczna, czy... Jakoś to jest inna serduszka, tak szczerze mówiąc, nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Ale ona jest zupełnie inna, jest bardzo, bardzo ładna, delikatna. I ona... dłużej te liście zostają, są takie pierzaste. Serduszka piękna? Nie wiem, muszę sprawdzić. Po łacinie diacentra formosa, tak? To jest... Ja zawsze wolę łaciną operować, bo można się porozumieć z każdym ogrodnikiem na świecie. Słuchajcie, jest inna jeszcze roślina, o której chciałabym wam powiedzieć, która również zanika, tak szczerze mówiąc, po przekwitnięciu. Pięknie, pięknie kwitnie, ma zupełnie inny pokrój niż jakakolwiek inna roślina, o których mówiliśmy, dlatego ona powinna. Ona jest tak jakby taka, wyobraźcie sobie, że nagle, że jesteście na dnie oceanu i nagle z piasku na dnie oceanu wychodzą główki takich małych węgorzyków. Tak mi się jakoś kojarzy, bo moje dziecko uwielbia takie rzeczy. I to jest oczywiście kokorycz, tak? Kokoryczka.
Kokoryczka, no właśnie, tak.
To jest
kokoryczka.
Kokoryczka wielokwiatowa, bardzo, bardzo ważna roślina. Ona również występuje albo w takiej formie o zielonych liściach, albo w formie o takich liściach bardziej z białymi, z białym zabarwieniem na listkach, tylko znowu ta zielona kokoryczka jest bardziej odporna, jest większa i przede wszystkim ślimaki je lubią. Także to musimy uważać, ślimaki lubią kokoryczki i zresztą diacentry, czyli serduszki również. Ale kokoryczka jest naprawdę rośliną, którą bardzo, bardzo polecam do ogrodu, bo ona ma takie ciekawe ten swój pokrój. Ona tak jakby, jak ten węgorz, główkę wystawia, ale to taki inny węgorz, nie taki, co się znany u nas. Jest to taki węgorz, co żyje w piasku i tak tylko główkę wystawia. One tylko, kokoryczki wystawiają tylko główki.
Rozumiem, poza tym jest obwieszona potem
kwiatkami.
Potem jest obwieszona dzwoneczkami takimi wzdłuż całego ciała tego węgorza, o którym mówisz, a potem pojawiają się listki i z tego węgorza robi się taki smok z grzebieniem z liści na grzbiecie, a z brzucha i z gardła wiszą dzwoneczki. Boże, ale myśmy zaczęli...
Tylko, że one też, tak jak i diacentra, jak serduszka, one też po jakimś czasie, jak po przekwitnięciu...
Tak, one zanikają, ale to jest właśnie piękne, wiesz, że to się zmienia w lesie. A w ogóle kokoryczka, o ile dobrze pamiętam, ktoś mi kiedyś mówił, że to jest z rodziny szparagowatych, ale to tutaj...
Pachnie.
Pachnie, no widzisz. I to jest wszystko, to są wszystko kwiaty, które w tej chwili kwitną, bądź za chwilę będą kwitły. To wszystko, o czym wam opowiadamy, ten wybuch kolorów i zieleni, oprócz tych ciemierników, o których mówiliśmy, bo chyba jeszcze o żadnych takich późnego lata nie mówiliśmy, czy coś przegapiłem, może
przegapiłem. Nie mówiliśmy, ale jest jedna roślina, która kwitnie właściwie cały czas. Ja kupiłam w szkółce w Garczu u Ani kiedyś całą taką tacę dużą Viola cornuta bodajże, czyli
fiołków?
Fiołek. Tak, fiołek, Viola cornuta. Jaki to jest fiołek? Muszę sprawdzić.
Katarzyna włącza komputer, klawiatura ciężko pracuje. I zaraz dowiemy się, co to jest.
Ale chciałam wam powiedzieć, że on przede wszystkim, zanim ja znajdę, to chciałam wam powiedzieć, że to kwitnie, to nam kwitło od września, jak żeśmy to kupili we wrześniu, po prostu chyba przez rok. Fiołek rogaty, tak? Niesamowite. Potem zostało to przycięte do ziemi, no tam niecałkowicie, tak? Niecałkowicie ścięte, ale dosłownie tam powiedzmy 5 centymetrów nad ziemią i to odbija co roku. To jest bardzo śliczna roślinka. Fiołek rogaty, Viola cornuta. To malutka roślinka, nikt na nią nie patrzył. Ale ja je wszystkie ściągnęłam do siebie. Jest po prostu przepiękna. Ona u mnie ma taki delikatny fioletowy, bardzo jasny fioletowy kolor. I to było to, co właśnie kwitło jesienią w naszym ogrodzie leśnym. To dobrze pamiętam. To właściwie kwitło przez cały czas. Ale jeszcze chciałam powiedzieć o jednej roślince, która bardzo mnie zadziwiła tym, że bardzo dobrze u nas jej było. Nie wiem, czy w tym roku jest, bo nie widziałam zdjęć, ale ogólnie co roku od wielu, wielu lat u nas bardzo ładnie sobie dawała radę, bo ogólnie chciałam mówić o pierwiosnkach. Pierwiosnki również dobrze sobie radzą w takich warunkach połowicznego zacienienia, może nie w takim ciemnym borze dębowym, że tak powiem, ale one i tak kwitną tak wcześnie, że one w żadnym borze nie jest tak ciemno, chyba że w jakichś takich, na jakichś plantacjach świerków, a w to w ogóle, to nas w ogóle nie interesuje. Więc słuchajcie, u mnie w ogrodzie leśnym rośnie sobie pierwiosnek łyszczak i to jest Primula auricula, ma tak niesamowicie piękne kwiaty, że ja najchętniej bym za każdym razem, jak one kwitną, wykopała każdą, wsadziła do indywidualnej doniczki i postawiła sobie po prostu przy łóżku. Przepiękne kwiaty. I ja byłam w szoku, ponieważ w Anglii właśnie robią to z takimi, z tymi pierwiosnkami, łyszczakami. One są bardzo słynne z tego, że w Anglii robiło się z nich tak zwane teatry pierwiosnkowe. Bo one dosyć wcześnie kwitną, niewiele się dzieje w ogrodzie wcześniej, więc budowało się taką jakby półkę w ogrodzie. Właściwie taką półkę, która składała się z wielu dosyć takich półek szerokich, ale nie wąskich. Nie szerokich, nie wąskich. Gadam głupoty.
Długich, a wąskich.
Długich, a wąskich, tak? One nie były głębokie, że tak powiem. Dookoła tego robiło się piękną ramę. Całość się, powiedzmy, malowało na przykład na jakiś taki ciemny kolor, albo czarny, albo ciemny szary, albo taki ciemny morski. I tam się wystawiało, robiło się taki teatr pierwiosnków. I właśnie się te Primule auricule wystawiało w doniczkach na wiosnę, jak one kwitły. I czasami nawet normalnie zawieszało się kurtyną i potem się otwierało, jak właściciele przychodzili oglądać. Oczywiście to tylko się mogło zdarzyć w angielskich ogrodach w czasach wiktoriańskich, kiedy wszyscy zwariowali na punkcie ogrodów w Anglii. Ale naprawdę jeszcze w niektórych miejscach to można zobaczyć, właśnie taki teatr pierwiosnkowy. I tak dlatego byłam w szoku, że skoro tutaj w Anglii robią takie teatry, a on u nas tak pięknie na Kaszubach sobie rośnie w tym moim ogrodzie leśnym. Także
no, widzisz,
żadne mrozy mu są.
A Polacy nie gęsi, Katarzyno.
I pierwiostki
swoje
mają. I
swój teatr mają.
Dokładnie.
Ja będę przypominał. Ja wiem, że to powiesz, że to jest bardzo nieekologiczne, że to jest straszne, że to wiele podlewania potrzeba, ale z mojego dzieciństwa ja pamiętam teatry, które nazywały się koszami kwiatowymi.
No tak.
Wielkie konstrukcje takie, wiesz, z drutu chyba plecione, wypełnione ziemią i obsadzone z każdej strony no, kwiatami jednorocznymi. Tak? Pewnie tam
tak.
były, nie pamiętam, już pewnie królowały begonie, jak sądzę, bo to najłatwiej, wiesz,
zapewne,
rosły. Ten. Więc
było,
my
było.
Też potrafimy. My
ale
też potrafimy. Nie musieliśmy żadnej kurtyny odsłaniać.
To jest wszystko totalnie wiktoriańskie,
te
kobierce kwiatowe.
A u nas PRL-owskie to było. Wiktoriańskie czy PRL-owskie, ale nasze też
Wiktorii.
Własne, krajowe.
Gdyby oni tylko wiedzieli.
No, widzisz, dobrze, słuchaj, ale tak słabo jest z tym latem, powiem ci. Słabo, bo potem już jakoś kwiatków nie słyszę, oprócz tego jednego.
No, ale przepraszam, ale my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby mieć wszystko najlepsze na świecie. Spokojnie, jest wiosną pięknie, a potem już nie ma kwiatów, tylko są piękne liście. Tak, niektóre liście będą się przebarwiały.
O, właśnie, i spodziewałem się takiej odpowiedzi, bo dochodzimy do roślin, które są także ozdobne z liści. Powiedziałaś o tych pióropuszach, już w tej chwili rosnących paproci, bo paprocie no, kojarzą nam się rzeczywiście z lasem i tych odmian paproci przeróżnych jest mnóstwo, które możemy u siebie w ogrodzie leśnym no, wprowadzić, które możemy wprowadzić do naszego ogrodu
leśnego. Tylko ja myślę, że przede wszystkim zasada jest też taka, że poza tymi roślinami, które zanikają, o których żeśmy tutaj jasno z Jackiem wam powiedzieli, to te wszystkie inne rośliny, jeżeli będą miały co roku w jakiś sposób polepszaną tą glebę, jeżeli będą miały jakiekolwiek podlewanie, to te rośliny wszystkie będą piękne z liści. One będą miały wszystkie bardzo ładne liście. I ciemierniki, i gajowiec, Jasnota plamista, i miodunka, i brunera, to wszystko razem będzie tworzyło piękne plamy, piękne kobierce liści. Naprawdę to będzie wyglądało bardzo, bardzo ozdobnie. Także spokojnie można sobie jakoś poradzić bez kwitniny. Bo pamiętajcie, że latem, jesienią, powiedzmy latem najpierw, tak? Latem te ogrody nie będą już takie, takie ażurowe, takie jasne, takie pełne światła, jak one są wiosną, tak? Latem
nie, tam one będzie będą dominowała to, co powiedziałem, taka ciemna, głęboka, taka nasycona zieleń. Taka bardzo dojrzała zieleń. Nie taka jak teraz, jak mówię, że jest taka radosna, jasnozielona, taka szczypiorkowa, taka,
młodziutka,
nie wiem,
tak.
jak młodego, młodych kiełków owsa, tak? A potem już będą takie naprawdę dojrzałe, zielone liście, a potem coraz bardziej szare, aż staną się złote.
Tak jest. Także latem po prostu dajmy sobie na luz i postarajmy się, żeby latem były ozdobne inne części naszego ogrodu, bo inne części ogrodu naszego, gdzie jest słońce i które będą właśnie nadawały się na rośliny takie, jak, o których często mówimy wam, takie letnie, typowe jeżówki, rudbeckie, saćce, rozchodniki, już zaczną kwitnąć trawy, prawda, ozdobne. Także wtedy może przenieśmy się w jakieś inne miejsce, tak? Nie musi być jedna część ogrodu zawsze ozdobna przez cały rok, bo to, no to naprawdę jest troszeczkę niemożliwe w naturze. No to będzie
niemożliwe i to by było
to będzie bardzo
wbrew
sztuczny
naturze,
ogród. Dokładnie.
Wbrew naturze po prostu
tak, to
by
będzie
by
bardzo
było,
sztuczny
prawda?
Ogród. A jesienią znowu, słuchajcie, jesienią znowu wasze ogrody leśne zaczną się przebarwiać pięknie, prawda? Bo i na brzozach, i na klonach, i na wszystkich innych drzewach rośliny zaczną, liście zaczną się przebarwiać na złoto, czerwono. Także tu już znowu
jak znam moje brzozy, to już w sierpniu
miejsce.
Zaczną, wiesz? Dokładnie. Już moje brzozy liście, zaczną przebarwiać się na żółte i zaczną gubić liście.
Dokładnie. Także o każdej porze roku jest ten ogród zupełnie inny, bo to by było, życie by było strasznie nudne, gdybyśmy mieli wszystkie rośliny, wszystkie części ogrodu wyglądające tak samo, prawda, przez cały okrągły
Katarzyno,
rok.
Zaczepiłaś ten temat, albo te rośliny, trawy do ogrodu leśnego.
Trawa, która toleruje półzacienienie, to jest śmiałek darniowy, tak? O którym często wam tutaj mówimy, bo go kochamy. Ale śmiałek darniowy nie będzie lubiał suchego podłoża, mocno. Mhm. W związku z tym podłoże dla śmiałka musi być na pewno w jakiś sposób bardziej wilgotne, tak? W jakiś sposób musi być bardziej podlane. Jest też bardzo ładna roślinka, bardzo ładna trawa, którą sadzę czasami na rabatach zacienionych w ogrodach dla klientów. U siebie niestety jej nie mam, ale jest bardzo ładna, bardzo ma takie delikatne takie nawet tak jakby kwiatki, puszki. To jest kosmatka śnieżna, Luzula nivea. Bardzo, bardzo, bardzo ładna roślina. Bardzo ją polecam, ale ona też kwitnie, te swoje puszki ma około maja i czerwca, więc dosyć wcześniej. Wydaje mi się, że można by było się pokusić, jeżeli chodzi o zacienienie, naprawdę zacienienie porządne, to tak jak mówię, tylko dyskampsja, czyli śmiałek darniowy, ale można się pokusić również o Hakena Chloe. Oczywiście, że czytam tą nazwę, bo ja się nigdy nie nauczę, bo stwierdziłam, że życie jest za krótkie, żeby się uczyć tej nazwy. Hakena Chloe, tak? Dobrze mówię? Hakena Chloe, tak? Czyli są różne znowu. One są, mają mniej lub bardziej dekoracyjne liście. Ja ogólnie nie lubię za bardzo takich dekoracyjnych traw w takich naturalnych miejscach jak ogród leśny, więc ja rzadko używam, ja w ogóle w lesie nie używam tej trawy, bo w lesie naturalnie trawa nie rośnie. W związku z tym nie robię tego, nie sadzę żadnej trawy w lesie, bo wydaje mi się, że to jest troszeczkę nienaturalne.
Dobrze, a chciałbym się jeszcze zapytać o dwie rośliny, które lubią cień i które kwitną nieco później niż tylko wiosną. Jedną z tych roślin jest orlik, a drugą rośliną, która lubi słońce, ale też daje sobie radę odważnie w cieniu, to jest naparstnica.
Naparstnica nie, naparstnica bardzo dobrze radę sobie daje, ale w półcieniu. Tak, najlepiej w półcieniu. I to są różne naparstnice, bo tych naparstnic jest dużo. To jest Digitalis, ogólnie taka nazwa całej tej grupy, ale tam jest i O takich, o żółtych kwiatkach i o takich kwiatkach i siakich. Oczywiście tak najbardziej znana to jest Digitalis purpurea, czyli naparstnica purpurowa i ją zobaczycie też u nas w ogrodzie i na tych zdjęciach, które mam nadzieję, że dzisiaj już jest filmik na moim vlogu. Właśnie tam jest dużo, dużo zdjęć, są naparstnice pięknie kwitnące. Faktycznie bardzo dobrze toleruje półzacienienie. Tak najlepiej tak na obrzeżach ogrodu leśnego będzie kwitła. I ona też teoretycznie, pozwólmy jej się rozsiać, bo ona to jest roślina dwuletnia i ona powinna się rozsiewać, tak? Jak ona przekwitnie, to powinna rozrzucić swoje nasiona. Możecie też nawet ściąć tą naparstnicę i gdzieś potrząsnąć ją w innej części swojego ogrodu i pozwolić, żeby ona w tym roku rozwinęła swoje liście, czyli tą część zieloną, taką...
Tak, bo wysiewa się ją mniej więcej w sierpniu,
no, dokładnie.
Tak naturalnie jak przekwita, po prostu najlepiej od razu te nasiona, które masz, bo można też ją samemu w wielu doniczkach uprawiać, czyli nasiona zebrane od razu albo rozsiać, właśnie tak jak mówi Katarzyna, wystarczy potrząsnąć, naprawdę to po prostu lecą w każdą stronę, jak te główki się chwieją, albo zebrać te nasiona i wysiać po prostu w wielodoniczkach, chociażby w sierpniu, a już w październiku sadzić do gruntu, tak, bo one szybko wykiełkują, szybko podrosną, szybko się ukorzenią i w przyszłym roku już wam zakwitną i będą w miejscu, w którym posadzicie te naparstnice purpurowe.
Tak, one są.
Ktoś mnie ostatnio
ładne pytał,
czy można sadzić naparstnice, co my na to, żeby sadzić naparstnice purpurowe, bo podobno to jest roślina trująca, tak, potwierdzam, to jest roślina trująca w okolicach warzywnika. No, jeśli ktoś nie będzie jadł naparstnicy, no to co za problem posadzić w okolicach warzywnika? Nie ma wielkiego problemu, tak? A naparstnica purpurowa, o ile dobrze pamiętam, bo jest używana do robienia czego? Kropli nasercowych? Wydaje mi się, że chyba tak, coś tam
większość
z kroplami
roślin,
nasercowymi.
Jeżeli
większość ziół jest trująca
większość,
w dużej ilości.
Większość roślin to są zioła, tak? Większość roślin to są zioła, to na co mówimy zioła. I jak najbardziej te same zioła w jednej ilości są trujące, a te same zioła w mniejszej ilości są uleczające. Także proszę się tutaj nie przejmować. Jeżeli byście zgłębili temat, to byście zrozumieli, że to w ogóle jest żaden problem. Jeżeli pójdziecie do ogrodu i zrobicie sobie, no nie wiem, zupę ze wszystkich naparstnic, no to możecie mieć potem ból brzucha, tak? Ale raczej nie ma żadnego problemu z sadzeniem naparstnicy przy ogrodzie warzywnym, ale wydaje mi się, że raczej bym się dobrze nie czuła, gdybym zjadła też zupę z wszystkich kapust w swoim ogrodzie warzywnym. Także to w ogóle się proszę nie przejmować takimi rzeczami, że coś jest trujące, błagam, bo naprawdę ja zajmuję się ogrodami od bardzo, bardzo dawna, właściwie od samego początku, jak miałam 15 lat. I jeszcze ja, nie to, że ja się nie strułam, ale ja nie znam nikogo innego, kto by się struł, tak? Także to, tak jak się mówi, sensacja, strach ma wielkie oczy, skoncentrujmy się na naprawdę ważnych rzeczach. A ważną rzeczą jest to na przykład, że pojawiło się w naszych polskich szkółkach bardzo dużo niesamowicie pięknych naparstnic. Ale nie wszystkie te naparstnice będą wam się rozsiewały, ponieważ naparstnice to jest jedna z tych roślin, podobnie jak jeżówka, których jest bardzo, bardzo dużo różnych nowych odmian. I to są hybrydy, one są krzyżowane i one będą miały przepiękne kwiaty, naprawdę koloru po prostu bajecznego. Teraz pojawiła się jeszcze zupełnie nowe naparstnice, które mam nadzieję, że będę miała w tym roku u siebie w ogrodzie. One są u mnie w sklepie, jeszcze kilka sztuk zostało. Są przepiękne w Anglii, one są bardzo, bardzo drogie. I wyobraźcie sobie, że raczej te naparstnice, które są takie wyfikane, niestety, ale wam nie dadzą potomstwa, bo to są zazwyczaj odmiany F1, czyli takie, które nie będą miały, albo są sterylne, albo nie są w stanie się rozmnożyć i potem dać wam potomstwo, które w jakimkolwiek stopniu będzie przypominało swoich rodziców. Także jeżeli chcecie mieć w ogrodzie swoim leśnym, prawdziwe naparstnice, które będą rok po roku się rozsiewały, to warto kupić teraz nasiona naparstnicy purpurowej, mieszanej najlepiej, albo alby, wtedy trzymać się zawsze już tylko białego koloru, bo jeżeli będziecie mieli albę, czyli białą i inne kolory, to oczywiście te kolory różowe wam się z tym białym pomieszają, będziecie mieli różowe i tak w następnym roku. Także najlepiej
tak
kupić nasiona.
Za każdym razem wtedy.
Dokładnie.
Pszczoły się postarają, pszczoły nie za bardzo, trzmiele, bo naparstnice uwielbiają trzmiele, bo tam trzeba wliść i ten kuperek musi się zmieścić i ten trzmiel tam wchodzi. No to jest niesamowite, ta praca trzmieli przy naparstnicach, jak on się tam właduje,
one
jak
są
on
tak
tam włazi.
Naprawdę, cud, to są cudowne rośliny. Cud
po prostu, i włazi. Ale wracając, jak już odejdziecie od jednego koloru, to już zapomnijcie, że będziecie mieć jeden kolor. Jak posadzicie dwa kolory naparstnic, to po prostu za rok będziecie mieć miks kolorów, a nie tak jak myślicie, że tutaj będą białe, a na drugiej części, w drugiej części ogrodu będą, nie wiem, purpurowe chociażby. Nie, to już będzie miks.
Tak, ale właśnie warto samemu kupić sobie nasiona, bo one bardzo, bardzo ładnie z nasion wschodzą i teraz sobie powiedzmy w czerwcu już będzie można wysiewać na
rozsadniku.
Czerwiec,
lipiec, tak.
Tak, takie rośliny właśnie dwuletnie jak naparstnica i potem albo przesadzać w okolicach sierpnia, w okolicach września, przepraszam.
Września bardziej.
Albo przesadzać wprost do już na miejsca, gdzie będą kwitły w przyszłym roku, albo po prostu do doniczek i po prostu w przyszłym roku na miejsca, gdzie będą rosły na wiosnę.
I przezimować.
Przesadzić, dokładnie.
A orliczki?
Orliki, czyli aqualegia, tak? Po łacinie to jest aqualegia. No orliki i według mnie orliki to w ogóle rosną wszędzie. I o każdej porze dnia i nocy, i o każdej porze roku kwitną. Nie wiem, u mnie orliki już kwitną teraz. U was orliki jeszcze nie kwitną?
Kwitną, tak. Zaczynają kwitnąć orliki.
One,
tak,
one będą też rosły i na suchym, na słonecznionym, wiecznym miejscu i też będą rosły w takim półzacienionym, suchym miejscu. One przede wszystkim bardzo dobrze tolerują suche miejsca, bo tak naprawdę jak się przyjrzysz takiemu orlikowi, Jacku, to on ma śliczny kwiatuszek, nazywa się po angielsku babciny bonnet, babciny czepiec, bardzo taka słodka nazwa, ale te orliki, tak naprawdę jak zobaczysz, to one mają prawie że zero liści, nie? Nie wiem, co to za liście. Także orliki będą też rosły. Jeżeli chodzi o ogrody leśne, musimy powiedzieć o jeszcze bardzo jednej ważnej roślinie, o której nie wspomnieliśmy, a jak nie wspomnimy, to na pewno w nocy mi cegła na głowę spadnie. Słuchajcie, z orlikami jest tak, że one też się rozciewają, tak, same. Także uważajcie, bo one mogą troszeczkę wam też zabrać sporą część ogrodu. I jeżeli będziecie sadzić w ogrodzie leśnym jakiekolwiek rośliny, jeżeli będziecie mieli wybór pomiędzy kwiatami jasnymi a ciemnymi, to w ogrodzie leśnym zawsze polecam wybrać raczej jasne kwiaty, ponieważ w ogrodzie leśnym zawsze z natury i tak jest ciemno. W związku z tym warto to miejsce sobie rozjaśnić. A teraz przejdźmy do...
Jaka roślina ci zrzuca cegłę na głowę, jak śpisz?
Jacku, no a jak myślisz? Jakie rośliny żeśmy jeszcze nie omówili, a która toleruje zacienienie i która jest jedną z moich ulubionych roślin na świecie, zresztą nie moich, bo wiem, że to jest ulubiona roślina wielu, wielu osób, między innymi Maji Popielarskiej, mojej kochanej. To jest bodziszek.
Nie mam pojęcia, zielonego. Ach, bodziszki. No nie, to jest podstawa przede wszystkim. Bodziszki. Oczywiście, że tak. I to, ale to tyle jest bodziszków, które znoszą zacienienie, że tak, no koniecznie, bodziszki, tak. To opowiadaj o bodziszkach.
To
proszę,
znaczy
cię
dużo
bardzo.
Dużo bodziszków jest, które znoszą zacienienie, ale jeden bodziszek...
Jest bo trzeba uważać, bo nie każdy bodziszek, to jest ważne, nie każdy bodziszek oznacza, że się nadaje na rabatę cienistą. Nie każdy.
Dokładnie. Są bodziszki, które znoszą zacienienie częściowe, są bodziszki, które nadają się tylko na słońce, ale są bodziszki, które też nadają się na naprawdę porządne zacienienie. Tak, tylko że one znowu będą musiały być po przekwitnięciu przycięte do ziemi i potem będziemy tylko czekać na wytworzenie takiej dużej, drugiej części samego pióra pusza liści. Ja mówię o bodziszku żałobnym. Bodziszek Reheum, tak się pisze po łacinie, ma piękne i w ogóle nie wygląda jak normalny bodziszek. Bodziszek żałobny. Jest dosyć wysoki, ma powiedzmy jakieś 60 cm jak kwitnie, ale liście są o wiele niżej. I on ma przepiękny kolor, taki, no tak jak, no dlatego się nazywa żałobny, taki żałobny kolor. Ma taki ciemnofioletowy, funerialny kolor tych kwiatów. Kwiaty nie są za duże. Naprawdę bardzo, bardzo ładna roślina. Pojawiło się też sporo bodziszków, które są podobne do niego. One są pomieszane zapewne z geranium sylvestris, czyli z takim zwykłym bodziszkiem zapewne, czy pratens, po prostu podobne do tego żałobnego, ale mają niebieskie kwiatki albo białe kwiatki. Nieważne. Jeżeli są to bodziszki, które kwitną dosyć wcześnie, znoszą zacienienie, to one również dosyć wcześnie przekwitną. I to właśnie oznacza to, co przed chwileczką mówiłam, że warto zaraz po przekwitnięciu przyciąć je nad samiutką ziemią. Słuchajcie, nad samą ziemią. Nie martwcie się, że coś się z nimi stanie. Bo one, jeżeli tego nie zrobicie, to już będą takie oklapłe, będzie im brakowało wody. A jeżeli przytniecie je nad samą ziemią, to potem znowu wyprodukują liście. Może nie będą już kwitły, ale będzie przynajmniej ładna taka rozeta liści. Tak? To jest bardzo, bardzo ważne. Także przede wszystkim te bodziszki, takie najzwyklejsze, czyli bodziszek żałobny, i te bodziszki, takie zwykłe, które rosną też u nas na polanach. Przecież też rośnie geranium sylwestris, tak? Przecież u nas normalnie.
Zdecydowanie
na
tak. Dokładnie. Zdecydowanie tak. Za chwilę będziemy, jeszcze chwileczkę poświęcimy rabacie leśnym, bo chciałbym ciebie zapytać, jak ją w ogóle potem pielęgnować, tak? No bo wszystko ładnie, pięknie kwitnie, już wiemy, że niektóre trzeba przyciąć, ale co dalej, tak? Znaczy, czy je na zimę przycinać, tak jak rabatę angielską, do ziemi ściółkować, czy je zostawić i wiosną przycinać, a może w ogóle nie przycinać? Co robić z taką rabatą leśną, którą obsadzimy. Ja chciałem tylko jeszcze, wiem, że to jest popularna bylina w naszym kraju, nazywa się to parzydło leśne.
Tak, to jest twoja ulubiona, więc ty mów.
Parzydło leśne. I chciałbym troszeczkę przestrzec przed tym parzydłem leśnym, bo ono się pięknie nazywa, że to jest parzydło leśne. To tak, to jest trochę tak, jak powiedziałeś, z języczkami. Języczki też bardzo lubią cień. Parzydło leśne też bardzo lubi cień, ale zarówno języczka, jak i parzydło leśne kochają też wilgoć w glebie. Więc one po prostu nie są do ogrodu leśnego takiego, o jakim my teraz mówimy. Tam, gdzie ewentualnie jest jakieś zastoisko wodne, gdzieś w okolicy, jakaś takie troszeczkę grząskiego, trochę więcej wilgoci, gdzieś
no bardziej
w pobliżu
takie bagienne,
jakiegoś
prawda?
Stawu
tak.
leśnego, tak? To są właśnie miejsca na parzydło leśne, na języczkę pomarańczową czy języczkę przewalskiego. To także jest piękna przecież języczka. Więc
tak,
te leśny nie oznacza
wszelkie.
Zawsze, że tak. To się nadaje do ogrodu leśnego. A wiem, że to jest bardzo popularna roślina, tak? Parzydło leśne. Bardzo często w ogrodach, przynajmniej było kiedyś stosowane, teraz jak jadę przez Kaszubę, to bardzo często widzę takie olbrzymie parzydła leśne i wcale nie w lesie, tylko przy ogrodzeniach, tak? Pięknie dominujące, cudnie wyglądają, ale nie do suchych lasów albo suchych ogrodów, gdzie jest pełno korzeni albo jest ziemia po prostu bardzo lekka. Dobrze, Katarzyno,
tak
to teraz co robić z takim ogrodem? Przycinać jesienią, przycinać wiosną, w ogóle nie przycinać? Co robić?
Jeżeli chcecie, żeby te liście wyglądały naprawdę ładnie latem, tych roślin, o których mówiliśmy, tych bylin, to faktycznie można by było latem przyciąć niektóre z nich do ziemi. Także takie rzeczy jak brunera, jak pulmonaria, bodziszki, spokojnie możecie przycinać do ziemi, tak? I one znowu wyprodukują kolejne, że tak powiem, porcje liści w tym samym sezonie, ale tak naprawdę raczej bym tutaj, bo to nie jest tak do końca, ogród leśny, wydaje mi się, jak teraz o tym myślę, że to jest taki ogród troszkę bardziej pasjonata, prawda, chyba roślin, bo to faktycznie te wszystkie rośliny są troszeczkę inne. Ogólnie ten ogród leśny można prawdopodobnie tak do niego podejść, jak i do naszej prerii, że na wiosnę po prostu wejść i ostatecznie te wszystkie liście oczyścić, które były w zeszłym roku, ale tu pamiętając, że na przykład liście ciemiernika nie powinny być usuwane wtedy, tylko powinny być usunięte o wiele wcześniej, już w lutym, kiedy ciemiernik, czy w marcu, jak jest brzydka pogoda, kiedy ciemiernik już naprawdę zaczyna wypuszczać te liście. Z drugiej strony, nie jest też za dobrze wchodzić na ogród leśny wiosną, jeżeli mamy posadzone na nim sporo roślinek cebulowych, no bo oczywiście będą wychodzić cebulowe, będziemy je deptać. Także prawda jest taka, że trzeba uważać, ale na pewno trzeba porządnie raz w roku z większości roślin liście oczyścić, po prostu po to, żeby pozwolić nowym, pięknym liściom rosnąć, to po pierwsze, a po drugie na pewno raz w roku trzeba ten ogród ściółkować. Ja zawsze mówię, nie, Jacku, że no dobrze je ściółkować jesienią, ponieważ wtedy zamyka się jeszcze to ciepło w glebie, te korzenie nadal mogą się rozwijać pod tą ściółką i tak dalej, ale oczywiście
tak, no zachowujemy dłużej ciepło w glebie.
Tak, ale ściółkowanie jest tak dobrą rzeczą, że tak naprawdę, jeżeli wy ściółkujecie nawet i latem, i wiosną, i jakąkolwiek inną porą roku, kiedy wam pasuje, to i tak jest zawsze lepiej, niż żeby tego w ogóle nie ściółkować. My raz w roku, i to akurat...
To prawda, tylko jedną rzecz. Pamiętajcie, że warto wtedy, jeśli ściółkujecie, czy to jesienią, czy to wiosną, czy jak mówi Katarzyna, miejscami także latem, zaczekać na to, żeby spadł porządny deszcz i dopiero wówczas ściółkować, żeby oprócz tego ciepła, o którym Katarzyna mówi jesienią, także spróbować zatrzymać wilgoć w glebie. Czyli po takim porządnym nawodnieniu rabaty leśnej, wówczas dopiero wyściółkować, zresztą każdej rabaty, dopiero wówczas wyściółkować, jeżeli tak można, jeśli macie, dysponujecie czasem, oczywiście, jeśli tak możecie, to ściółkować dopiero po solidnym nawodnieniu, najlepiej po kilku dniach deszczy. Oby takie dni także w tym roku nam się trafiały,
tak,
jak na razie w maju nie jest źle.
W razie czego zawsze można podlać, tak, nawet wzdęża, że tak powiem, tak, ale ważne jest, tak jak mówisz, żeby faktycznie ściółkować nie suchą glebę, tylko wilgotną. To, co robimy każdego roku, stale, że tak powiem, to, co już nie ma, nie, to już wszystko jedno, co przytniecie, co nie przytniecie, ale zawsze regularnie na wiosnę, marzec, kwiecień, przechodzimy po naszym ogrodzie leśnym z wiadrem, w którym mamy zmieszaną mączkę rogową z obornikiem granulowanym i właśnie też po prostu tak rozsypujemy, tak jakby...
Siejemy.
Tak, jakbyśmy dawali kurkom cip, prawda, jedzenie, to tak samo po prostu rozsypujemy, czy tam wysiewamy trawę, jak to Jacek mówi. Nie ma żadnego przepisu, że musi być ileś gram na ileś tam metrów kwadratowych. Słuchajcie, po prostu rozsypujemy po ogrodzie leśnym ten nawóz, to jest nawóz naturalny, w związku z tym on nikomu nie zaszkodzi. Jeżeli roślina nie będzie w stanie go pobrać, to on się tak i naturalnie rozłoży, także coś takiego robimy. Jeszcze jedna rzecz jest w takich ogrodach leśnych, bardzo ważna, o której musimy powiedzieć, że przede wszystkim pamiętajmy, że one są zamieszkane przez dużo, dużo innych gatunków, niekoniecznie przez Homo sapiens, czyli przez nas, ale na przykład mój ogród leśny, oprócz tego, że jest pełen ptaków, tak, jest po prostu niesamowita ilość ptaków i różnych innych żyjątek, ale na przykład tak się składa, że przez sam środek naszego ogrodu leśnego, przez sam środek jego ścieżki, no tak już jest na tym świecie, że właśnie przebiega autostrada mrówek leśnych.
Bo ty masz generalnie chyba mrowisko gdzieś tam w ogrodzie leśnym.
No ja mam mrowisko
leśnym.
Na pewno też. Ja mam mrowisko, nie, ja mam mrowisko przy wjeździe do nas, tutaj przy bramie.
No tak, po lewej stronie przy bramie.
Nie ognisko, tylko nie lodowisko.
Mrowisko.
Ale
nie, no te u ciebie mrówki w ogrodzie leśnym są tak wielkie i jest tak dużo, że musisz mieć gdzieś w okolicy kolejne mrowisko.
No mam nadzieję, że mam mrowisko, ponieważ mrowiska są niesamowicie pożyteczne. W mrowiskach dzieje się tyle, poza tym, że one są, tak jak już mówiliśmy w zeszłym odcinku, bardzo, bardzo dobrym kąskiem dla wielu ptaków, a przede wszystkim dla dzięciołów, które w pewnym okresie roku stanowią 80% diety dzięcioła, tak, zielonego, takie mrówki. No nie wiem, czy akurat te leśne, tak, nie wiem, czy akurat te moje leśne,
to
ale wiem, że
w poprzednim odcinku, jak u mnie na działce dzięcioł leśny siedział i nie wiem, myślałem, że żywi się trawą, bo dziobał mi tam ziemię.
A to mrówki dziobał, dokładnie.
A to mrówki.
Tak, poza tym, tak jak też opowiadałam wam, bo to też są pytania i na vlogu, i tutaj o mrówki. Niesamowity jest zupełnie inny odczyn gleby jest przy mrowisku, zupełnie inne tam są bakterie, inne grzyby, tworzy się inna mikoryza, bardzo ważna dla w ogóle życia waszego ogrodu. Także mrówki są dobre, jeżeli akurat te mrówki u nas w ogrodzie leśnym są tam zazwyczaj głównie latem, ponieważ one wiosną jeszcze tak nie są bardzo aktywne, więc a najpiękniejszy ogród jest wiosną. W związku z tym wiosną korzystamy z tego ogrodu leśnego, a latem już tam się za bardzo nie pakujemy. Już teraz latem mam jakieś inne części ogrodu bardziej ozdobne, ale nie ma szans, żebyśmy próbowali się tych mrówek z tego ogrodu pozbyć, tak? Bo te mrówki były tutaj zanim myśmy przyszli i musimy to bardzo, bardzo, bardzo uszanować. I poza tym tak naprawdę, jeżeli my tych mrówek nie przyciśniemy, czy coś im nie zrobimy, to one nie ugryzą. To nie są takie mrówki, co tam gryzą tak bez powodu, jak takie małe, czerwone mrówki, co tak bardzo, bardzo boli, jak ugryzą. One są naprawdę ogromne.
A mórz leśnych. Mhm.
Tak, one są naprawdę ogromne. One są chyba też czerwone nawet, ale one są ogromne. One są. Bardzo często tak było, że mnie oblazły, nogi mi oblazły, bo chodzę, bo jestem leniwa, nie chcę mi się ubierać porządnego obuwia, tylko chodzę w jakichś klapkach czy w sandałach do tego ogrodu leśnego i jakoś żyję, nic mi się nie stało. Jest to dla mnie takie wzruszające, że w tym ogrodzie leśnym sobie mieszkają mrówki i to jest ich tyle i mają swoje sprawy,
zobacz,
mają swoje życie.
Zobacz, jak Kasia się rozczuliła nad czymś tak małym jak mrówka. No po prostu...
A to są duże mrówki.
Po prostu zdumiewające. A tyle utworów literackich powstało o mrówkach. Ostatnio oglądałem, wiesz, taki próbny egzamin ósmoklasisty, który był poświęcony, gdzie chyba dwa rozdziały były poświęcone mrówkom i ich pracowitości i cesze, jaką mają, czyli pracowitości po prostu z natury, pracowitości. Ale jeżeli jesteśmy przy takich stworzeniach, to pamiętajcie, że ogród leśny to także jest okazja do tego, żeby znalazły się tam, nie wiem, choćby większe kopce liści, gdzie będzie jeż mógł się ukryć na zimę. Może domek dokładnie dla jeża, ale nawet
sterta,
wystarczy wielka sterta liści, żeby jeż był już zadowolony. Zostawcie trochę pniaków z takich, żeby zbutwiały, czy polan, czy po prostu no, gałęzi grubszych, poukładanych nawet chociażby w stosik. Niech one butwieją, niech one tam rozkładają się, ale to będzie schronienie dla wielu innych pożytecznych stworzeń, które są. Ogród leśny to także jest szansa na to, żeby powiesić tam budki lęgowe dla ptaków. Tak? No wiadomo, no skierowane raczej te wszystkie wyloty powinny być na wschód, chociaż to nie jest, wiecie, takie jakieś bardzo ortodoksyjne, że musi być na wschód, ale zrobimy specjalny odcinek poświęcony budkom lęgowym. Pewnie jesienią tak zaplanujemy, bo to jest też dobry okres, jesień i zima, do rozwieszania budek, ale żebyśmy spróbowali zaprosić do tego naszego ogrodu leśnego nie tylko piękne rośliny i nie tylko gości, ale także zwierzęta, które tam w sposób naturalny powinny żyć
i
powinny się rozwijać.
Tak.
I chciałyby żyć, oczywiście. Niech to będzie tak jak w prawdziwym lesie. A taką miniaturkę Puszczy Białowieskiej stwórzmy może, gdzie leżą rzeczywiście takie martwe drzewa i które są po prostu
to jest
pożywieniem
piękne, co mówisz,
dla
tak
wielu
jest
roślin. Tak?
To znaczy,
niech
musi
to
być.
Spróbujmy stworzyć, ja wiem, taki substytut natury. Substytut. Ja wiem, że to nie będzie doskonałe, że to będzie miało wiele słabości, wiele wad, ale chociażby ten wysiłek, który włożymy,
to będzie lepsze niż nic.
To my się nauczymy i może nasze dzieci się nauczą, może czyjeś wnuki się nauczą, może czyjeś dzieci, naszych gości, czegoś się nauczymy, szacunku do przyrody dzięki temu.
Tak jest, bo tak jak mówisz, to jest bardzo, bardzo ważne. Dla nas coś jak upadnie na ziemię, coś się odłamie, albo takie dolne gałęzie drzew, które już się odłamują i spadają na ziemię, dla nas to jest śmieć. Ale słuchajcie, już nie wspominam o owadach, którym to jest potrzebne, już nie wspominam o ptaczkach, które będą te owady zjadały, więc im też jest to potrzebne, ale wyobraźcie sobie, że to jest ta matka, która to wymyśliła specjalnie, bo jeżeli obłamują się te dolne części drzew i one spadają, to one się rozkładają i one wzbogacają ziemię przecież. To jest bardzo ważne, dlatego nie oczyszczajmy też tak naprawdę drzew z dolnych gałęzi, bo to też jest zupełnie, no robimy sobie podgórkę, bo będziemy musieli później bardziej jeszcze urzeźniać i polepszać glebę. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby jak najmniej ingerować. Tak jak Jacek mówi, stwórzmy kawałek może tej Puszczy Białowieskiej, a polega to na tym, że w Puszczy Białowieskiej, prawda, się zbytnio nie ingeruje, prawda? To się zostawia w spokoju. A jeszcze bym chciała, żebyście zostawili w spokoju, powiedzmy do końca czerwca, swoje żywopłoty. Słuchajcie, pamiętajcie, że nadal tak jest okres, kiedy cały czas w tych żywopłotach mogą i żyją ptaki. Teraz są, jeszcze jest okres lęgowy, także żywopłoty do końca czerwca nie ruszamy i nawet do tego stopnia, że jak będzie was denerwowała jakaś odrastająca gałąź w prawo czy w lewo, te gałęzi też nie ruszajmy, bo to też tego ptaka spłoszy, może odlecić, może zostawić swoje małe ptaszki, które umrą i co, będziecie musieli potem do końca życia mieć na swoim sumieniu małe ptaszki, bo żeśmy gałąź odcięli. Także słuchajcie, nie ruszamy żywopłotów, nie ruszamy drzew, niczego nie przycinamy, przynajmniej do końca czerwca.
Dobrze, a jeśli już o czerwcu Katarzyna wspomniała, to na samo zakończenie, Katarzyno, chciałbym, żebyś zaprosiła słuchaczy do swojego ogrodu Wzgorzałem.
Tak.
Bo czerwiec to jest ten miesiąc, w którym taram, 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 taram,
tak
otwieramy ogród Wzgorzałem.
Tak, bardzo, aż trudno mi uwierzyć w to, że to się faktycznie zdarzy. To jest straszne, że mnie tam nie ma i nie może
nie,
mnie
jakiś
być.
Jakiś podkład zaraz spróbuję, bum, 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 wymyślić taki, wiesz, taki napięcie rośnie.
Ja tu mam syntezator, ale nie potrafię grać, musiałam moje dziecko zaprosić. Słuchajcie, tak, będziemy otwierali, cokolwiek się dzieje, korona, nie korona, zapraszamy was bardzo serdecznie, ale jedna bardzo ważna rzecz. Cały czas jeszcze różne rzeczy się dzieją, różne nowe prawa wchodzą, wychodzą, także bardzo was proszę.
Obostrzenia, zalecenia,
dokładnie,
bądź inne nakazy.
Żebyście po prostu, jeżeli chcecie odwiedzić nasz ogród w czerwcu, to zapraszamy. Będziemy otwarci w weekendy, ale jeszcze nie wiemy, czy to będzie sobota, niedziela, czy tylko niedziela. Godziny dokładnie, wszystko będzie podane na moim blogu, w zakładce dni otwarcia. To wszystko, czy kalendarium, to wszystko będzie opisane i proszę, tam się zwracajcie właśnie, żeby zobaczyć, kiedy jesteśmy otwarci, bo szkoda by było, żebyście jechali tak na darmo. Ja teraz na moim vlogu też jest taki filmik, który zachęca was do tego, żeby zwiedzić ogród. Tam jest dużo, dużo zdjęć, jak ogród w czerwcu wygląda. Oczywiście nie z tego roku, tylko w zeszłego roku, ponieważ w tym roku jeszcze nie ma czerwca. I też jest no przepiękny filmik z drona, który zrobili u nas ludzie z firmy, która nazywa się MyScandi. Robią przepiękne plakaty i sprzedają to wszystko na internecie. Te wszystkie linki macie na moim vlogu, ale śliczny filmik, dzięki któremu w ogóle widać bardzo ładnie, jak rozplanowany jest nasz ogród. Naprawdę Alina tam wszystko prowadzi. Chciałabym powiedzieć pod linijkę, ale oczywiście u nas nie ma nic pod linijkę, więc pod krzywą linijkę. Pięknie, pięknie to wygląda. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzin i tego vloga, i naszego ogrodu w czerwcu. Mamy dla was różne niespodzianki, ale jeszcze teraz wam nie powiemy dokładnie.
I tym zaproszeniem, Katarzyno, żegnamy się z naszymi słuchaczami. Zapraszamy do ogrodu Bellingham, do ogrodu Wzgorzałem. To już koniecznie w czerwcu bądźcie z nami, a za tydzień kolejny odcinek naszego podcastu Naturalnie o ogrodach. Szukajcie nas na kanałach podcastowych, na aplikacjach podcastowych, szukajcie nas także na YouTubie i słuchajcie, lajkujcie, dawajcie kciuki w górę albo lajki, piszcie komentarze,
ja to się produkuje.
Tyle ile dajemy radę. Odpowiadamy na wasze pytania, tyle ile dajemy radę, staramy się wam pomóc.
A czekaj, a co ja mówię?
Wybaczcie,
tak
że czasami zwlekamy z odpowiedzią, ale to
dobrze,
z tego względu, że naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo pracy. Dziękuję ci, Katarzyno. Naszymi słuchaczami powiedz, wiesz, to będzie miłe. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, Naturalnie o ogrodach. Do usłyszenia.
。Dziękuję Jacku tobie również i naprawdę już się stęskniłam za wami wszystkimi, za tobą, za moim ogrodem, za Aliną i za naszymi słuchaczami. To będzie miłe. Do usłyszenia.